Strefa komfortu.
Iwona Adamska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a ze mną Adam Zajchowski, socjolog, trener, coach.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Adamie. To ostatnia niedziela 2025 roku. Taki czas podsumowań i aż chciałoby się podsumować, co się wydarzyło, natomiast nie wiem, czy jesteśmy w stanie ogrom różnych sytuacji, zdarzeń okiem socjologa pomieścić tutaj.
Dużo by mówić. Myślę, że każdy robi swoje własne podsumowania we własnych głowach. I to jest ważne, żeby to zrobić, bo dzięki temu możemy wyciągnąć wnioski na przyszłość, żeby nie powtarzać pewnych błędów, żeby zrobić coś jeszcze lepiej. No i to jest dobry czas, żeby się na tym zatrzymać.
Właściwie zawsze jest dobry czas, żeby zrobić jakąś korektę i pomyśleć, co można by lepiej, inaczej, bardziej empatycznie na przykład się komunikować, bo my dzisiaj głównie w temacie komunikacji spotkaliśmy się z Adamem. Komunikacja wydaje się tak prosta i tak zrozumiała, jest podstawowym narzędziem funkcjonowania w społeczeństwie, a jak pokazuje rzeczywistość, dalej mamy problem w komunikacji i takiej prywatnej, międzyludzkiej, ale też przede wszystkim w komunikacji w firmach, w organizacjach, tak? To się nazywa ładnie, tak?
To bardzo duży temat komunikacji, ja pracuję z nim na co dzień i rzeczywiście pomimo tego, że wydaje mi się, że wszystko zostało już zapisane, opowiedziane, wysłuchane, to okazuje się, że mamy cały czas dużo barier, ba. Mam wrażenie, że mamy ich coraz więcej, bo coraz mniej jest empatii w ludziach. Może to jest takie subiektywne podejście moje aktualnie w wyniku pracy w różnych organizacjach, no ale dostrzegam coś takiego, że jeżeli są dobre relacje między ludźmi, jeżeli pracują ludzie nad tym, żeby się dobrze komunikować, wyrażać pewne ciepło, empatię, wówczas lepiej ta cała komunikacja działa, bo jedną z barier, które się pojawiają na tym etapie, to jest nastawienie do rozmówcy, które generuje złe emocje, najczęściej złości, niechęci i wówczas już jest naprawdę coraz trudniej się dogadać.
Nauka mówi, że właściwie 70-80% przekazu to jest przekaz niewerbalny. Czy ty się z tym zgodzisz? Że my bardzo dużo komunikujemy, nie mówiąc nic.
W pewnym sensie się z tym zgadzam. Natomiast tutaj jest pewien mit, który wyrósł na koncepcji Merabiana, który mówił o tym, że komunikujemy pewne emocje i relacje mową ciała. Później mamy sposób mówienia, a na końcu mamy 8%
treści.
I to oczywiście zostało później przetworzone jako taki trochę taki mit do obalenia szkoleniowy, bo oczywiście jeżeli dwie osoby ze sobą rozmawiają w obcym języku, to możemy zrozumieć relacje, jakie są między nimi. Czy oni się lubią, czy nie lubią, czy się szanują. Natomiast nie zrozumiemy słów, których nie znamy danego języka. Wobec tego ta koncepcja nie jest do końca prawdziwa, natomiast bardzo dużo wyrażamy oczywiście mową ciała, kontaktem wzrokowym, mimiką, uśmiechem. Przede wszystkim to nastawienie i intonacją. To są takie elementy, które mają ogromne znaczenie, jeśli chodzi o komunikację.
Czasami błędnie odbieramy ten język ciała, bo myślimy, że jakaś skrzywiona mina, zmarszczone czoło, jakiś taki nieprzyjemny, ogólny wygląd człowieka naprzeciwko odnosi się do nas, a być może on się zmaga ze swoimi problemami, które w ten sposób wyraża, nie odzywając się do nas. Powiedzmy, jedziemy środkiem komunikacji i nagle dzieje się taka sytuacja. I część z nas pewnie pomyśli, co on się, ona mnie czepia, o co chodzi, dlaczego taka mina? A to jest dialog wewnętrzny.
Na przykład. Może to być związane z jakimś bólem, niepokojem, obawą, złym wspomnieniem i to się odbija na naszej psychice. I oczywiście bywa tutaj źle zrozumiane, źle zinterpretowane. To znaczy ktoś się krzywo na nas spojrzał, bo pomyślał o czymś nieprzyjemnym, a my interpretujemy, że on ma pewną niechęć do nas, więc my mu teraz nie ułatwimy. No i to się przejawia na wielu różnych etapach, czy pracy w organizacji, firmach, czy obsłudze klienta, petenta, gdzie na przykład brak kontaktu wzrokowego bywa odczytywany jako lekceważenie. Wobec tego, jak ktoś mnie lekceważy, trafia w moją potrzebę szacunku i uznania, wywołuje to we mnie złość, no to pojawia się energia, którą później możemy wykorzystać na inne rzeczy. Na przykład ta złość daje właśnie taki ładunek, który możemy później przelać albo w postaci bezpośrednio na osobę, z którą rozmawiamy. Możemy się o coś przyczepić, kogoś ocenić negatywnie, albo dla osób, które się nie lubią konfrontować, pojawiają się na przykład opinie złe w internecie, informacje na ten temat, skargi anonimowe. I to też jest wykorzystanie tego ładunku.
To jest taki wyzwalacz, tak? My jesteśmy napięci i nagle widzimy kogoś, kto nie utrzymuje z nami kontaktu wzrokowego, gdzieś w jakimś miejscu publicznym, gdzie robimy zakupy, coś załatwiamy, a to wynikać może albo z chorobliwej nieśmiałości tego człowieka, czy z jakichś takich natręctw, które ma. Natomiast ocena jest automatyczna, tak?
No, bardzo często ci ludzie po prostu nie nauczyli się komunikować w sposób odpowiedni. Wyciągają złe wzorce, na przykład z domu, czy z jakiejś grupy rówieśniczej, gdzie ta komunikacja niestety nie działa najlepiej. A problem jeszcze mamy taki z odczytywaniem tych emocji wypisanych na twarzy. Okazuje się, że jeżeli ludzie pracują w danej grupie, jeżeli jest jakiś obóz skautowski typu harcerski, gdzie ludzie muszą współpracować, nie ma tam elektroniki, gier czy jakichś innych rzeczy odrywających od kontaktu z człowiekiem, wówczas ci ludzie opierają się, bardzo dobrze rozumieją komunikację między sobą, opierają się na pewnych dobrych wzorcach. Ale jeżeli ludzie siedzą w połowie, w telefonach, w filmach, w grach, które udają często w sposób taki trochę karykaturalny zachowania ludzi, to później tracą łatwość w odczytywaniu pewnych zachowań, czy mimiki, twarzy, emocji i no, dokładają tutaj swoją interpretację do tego procesu komunikacji i to wywołuje no, po prostu nieporozumienia. Nieporozumienia prowadzą czasami do konfliktu, do sporów, które później już nie jest istotny ten temat sporu. Istotne jest to, że ktoś mnie wkurza i druga osoba też się denerwuje i wobec tego będziemy sobie tutaj teraz prowadzić taki dialog. Ja ci trochę wbiję szpilę, ty pewnie mi wbijesz trochę szpilę. Doprowadzi nas to do tego, że będziemy mieć jakiś spór, niechęć, a powinniśmy współpracować.
Czyli gdzieś ten temat się rozmywa, a chodzi o to, żeby sobie nawrzucać, tak? Już potem zatracamy ten zdrowe myślenie, tak? O tym, po co myśmy się spotkali właściwie, tylko właśnie generujemy te napięcia. Tak?
No, mamy różne potrzeby, jeżeli ktoś nas denerwuje, no bo nie mamy tak zwanej chemii między kimś, albo chowamy urazę za coś, co miało miejsce jakiś czas temu, no to ten proces komunikacji, tej współpracy może wyzwolić to, że ja teraz pokażę, że miałam rację. Udowodnię tobie, że tutaj nieodpowiednio się ostatnio kiedyś zachowałaś. Jeżeli to jest powiedziane wprost, czyli jeżeli jest użyte narzędzie typu FUKO albo MOST, które pozwala na wymianę myśli na poziomie merytorycznym, czyli bezemocjonalnym, tak jak to Eric Berne pisał, jako dorosły z dorosłym, to możemy się dogadać. Tylko że czasem przechodzi to w taką formę już złośliwości, ten temat schodzi na rzeczywisty, merytoryczny schodzi na drugi plan i to jest teraz taka trochę rozgrywka, gra i ona nas prowadzi na manowce. Gorzej, jeżeli są jeszcze świadkowie tego zdarzenia, a bardzo często w firmach, w organizacjach widzimy, że ktoś szuka takich trochę poparcia wśród innych współpracowników, członków grupy. No i zaczyna nam się tutaj robić taka mała wojenka, takie coś, co jest często ważniejsze od tematów merytorycznych. No i to jest groźne dla klienta.
Nie ukrywam, Adamie, że do naszej rozmowy skłonił mnie też pewien post, który zamieściłeś w mediach o bardzo ładnej treści i to jest cudowna metafora. Sznurka nie popchniesz, o komunikacji, której nie da się zlecić. Sznurka nie popchniesz. No, zaczęłam się zastanawiać, czy to jest w ogóle fizycznie możliwe. Pewnie trochę ten sznurek tam możemy kopnąć nogą, czy go popchnąć, ale no nic z tego nie wynika, tak? Bo on nam się skurczy, rozjedzie. Nie będzie konkretnego przesunięcia, tak jakbyśmy chcieli, na przykład z szafą, z łóżkiem, czy z jakimś stałym przedmiotem.
Dokładnie. Ja często na szkoleniach mówię, że kwestie miękkie, komunikacyjne to nie jest fizyka. Obudziłem się rano i pomyślałem sobie, że kierunek byłby dobry, gdyby móc pchać, ale sznurka nie popchniesz i z tą myślą usiadłem do mediów społecznościowych i napisałem taki wpis, chociaż robię to niezwykle rzadko. Jest tak, że często organizacje, firmy dostrzegają pewne niedoskonałości w komunikacji. Myślą, że dobrze by byłoby zrobić szkolenie, zwłaszcza jak jest jeszcze budżet i można to zrobić, zaprosić trenera komunikacji interpersonalnej i on rozwiąże problem. No oczywiście przyjeżdża taki człowiek, który dopiero ten problem zaczyna definiować. Okazuje się, że problem był zamiatany pod dywan przez wiele miesięcy czy lat i jest duże napięcie w zespole. to napięcie zaczyna eksplodować trochę w trakcie zajęć, kiedy zapewnia się bezpieczeństwo psychologiczne uczestnikom. No i później trzeba zakomunikować firmie, organizacji, prezesowi, że no nie wygląda to tak super fajnie, jak wszyscy skupieni blisko prezesa mówią, przytakują i utrzymują go w dobrym samopoczuciu. Okazuje się, że komunikacja leży, mówiąc delikatnie, gdzie pojawiają się pojęcie z psychologii, problemów w zespole, braku jasności odpowiedzialności. To tworzy napięcie. To napięcie przekłada się później na napięcie wśród pracowników, którzy część z nich zabiera do siebie do domu. Niestety wtedy osoby w domu są świadkami pewnego odreagowania emocjonalnego.
No to jest worek treningowy, nazwijmy rzecz po imieniu, tak? Te frustracje przynosimy, krzyczymy na dzieci, na małżonka.
No, zdarza się, że to napięcie nie jest w odpowiedni sposób rozładowane. Najlepsze rozładowanie to jest oczywiście aktywność fizyczna i sen, bo to jest taka higiena psychiczna, ale wróćmy do tego sznurka nie popchniesz, bo zaproszenie trenera na przeprowadzenie takich warsztatów nie rozwiązuje problemu, jeżeli osoby, które odpowiadają za daną organizację, nie uczestniczą w tym procesie. To znaczy, tam się pojawia ten problem, że pracownicy, którzy pracują, dają z siebie powiedzmy 99% energii, jest im wskazywany ten jeden brakujący procent, co jest demotywujące, a tak naprawdę no, ryba psuje się od głowy.
No dobrze, ale jak przychodzą do ciebie na warsztaty, na szkolenia ludzie, którzy zostali oddelegowani, tak, bo na przykład są pieniążki z budżetu, albo tak jak powiedziałeś, coś w firmie nie działa tak jak trzeba, to z czym oni przychodzą? Co ty zauważasz?
No na początku podchodzą do tego z dużą nieufnością. Patrzą, czy ja nie jestem osobą, która może, nie wiem, zaraz powie prezesowi, że coś, ktoś ma jakieś uwagi. Ja natomiast tutaj czasami wkładam kij w mrowisko. Zdarza się, że jadę do firmy raz i okazuje się, że komunikaty, które przekazuję, których nie ja je tworzyłem, ale je przekazuję jak dostawca złych wiadomości, bywa to traktowane z pewnym niedowierzaniem, zaprzeczaniem, komunikatami, to nie u nas na pewno i ja wtedy oczywiście zostawiam zarząd z raportem po szkoleniu, w którym przedstawiam wyraźne wskaźniki. Bo...
A jakbyśmy się zatrzymali i jakieś konkrety podali? Jakie to są złe wiadomości, które przynosisz zarządzającym firmą? Czego ludzie się obawiają? O czym ludzie mówią poza firmą? Czego boją się powiedzieć w środku organizacji?
Ja od pewnego czasu wrzuciłem na tapet taką formę badania poziomu stresu w pracy. Wziąłem to z książki Melanie Greenberg pod tytułem Mózg odporny na stres i tam jest taki test, który zawiera się w 15 punktach. Ja ten test po prostu z szablonu zacząłem przedstawiać, pokazywać na szkoleniu i zbierać anonimowe ankiety poziomu stresu. Na tej podstawie jestem w stanie w miarę określić średnią arytmetyczną, medianę, także i parę innych wniosków, jak wygląda stres na konkretnych poziomach. No wśród 15 punktów pojawiają się takie, które zwykle są wysokie, czyli wysoka presja czasu, mało zasobów do wykonania danego działania. Mamy również punkt wrogo nastawiony lub nieostrożny, nierozsądny szef. I tutaj na szczęście te wyniki zwykle są niskie, pomimo tego, że to jest ankieta anonimowa, więc ludzie mogliby pisać, że coś jest nie tak. No pojawiają się problemy natomiast dotyczące motywacji wewnętrznej. Coraz częściej widzę, gdzie na pytanie, czy praca daje sens, czy ona ma jakiś sens dla innych ludzi, jakąś wartość ze sobą niesie, no to zdarzają się organizacje, gdzie ludzie mają bardzo niski poziom związania się z misją firmy, a misja jest na przykład super fajna. To znaczy trafiają do pracy, bo chcą to robić, tylko później gdzieś tam giną w gąszczu różnych regulacji, małych wojenek, jakichś takich drobnych politycznych, wewnętrznych politycznych sporów, układów, klik. No i tutaj ta komunikacja jest niezbędna, żeby się z tego wykaraskać. Dlatego ja staram się przedstawić takie właśnie narzędzie wspomniane wcześniej FUKO, które pozwala zostawić ludzi z wędką, a nie z rybą, czyli mają się sami dogadywać. Zdaję sobie sprawę, że bez wsparcia tutaj osób decyzyjnych, kadry kierowniczej czy zarządzającej to jest ciężko to przeforsować, Więc niektórzy z tego korzystają, no niektórzy czekają, aż zobaczymy, co się wydarzy później i to gdzieś czasem nie idzie tak, jakbyśmy chcieli.
Dobra komunikacja to na pewno też większa efektywność pracy. To już nie jest nic odkrywczego, bo jeżeli się lubimy, lubimy ze sobą pracować, mamy jasne komunikaty, jest jakaś przejrzystość, no to efekt musi być lepszy, większy, tak?
Ja czasami daję taką zagadkę. Jeżeli klient w restauracji dostaje zimne jedzenie, to czyja to jest wina? No i odpowiedzi są różne. Jedni mówią kucharza, inni mówią, że kelnera, inni mówią, że szefa. No szefa tutaj odpowiedź jest najbliższa, natomiast bywa tak, że kucharz z kelnerem nie, no, żyją jak przysłowiowy pies z kotem, więc jeden drugiemu da zimne, no bo niezadowolenie wywali klient.
To jest pierwsza linia frontu, tak?
Dokładnie, wywali na, kolokwialnie na kelnera. No ostatecznie zawsze traci tutaj klient, później właściciel, no i później kelner i kucharz szukają pracy. Ale to jest właśnie w wyniku braku odpowiedniej komunikacji, czy braku zbudowania odpowiedniej relacji.
Właśnie, zatrzymajmy się na tej odpowiedniej relacji. O tym będziemy rozmawiać już w drugiej części, bo z twojego wpisu, który zamieściłeś w mediach społecznościowych, przypomnę tytuł Sznurka nie popchniesz, bardzo ładna metafora pewnych zjawisk, o których dzisiaj rozmawiamy. Głęboki problem to szkolenia, w których nie uczestniczą menadżerowie często firmy, tak? Czy zarządzający, kierownicy. Zastanowimy się, dlaczego się tak dzieje, jaki to jest komunikat dla zespołu i co z tego wynika, no szkodliwego. Możemy od razu otwarcie powiedzieć, że wnioski nie są zbyt dobre. Adam Zajchowski, socjolog, trener, coach, jest dzisiaj naszym gościem.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że ze mną Adam Zajchowski, socjolog, coach i menadżer. Adam ma doświadczenia 15-letnie już w szkoleniu, tak? Kadry kierowniczej, ale też zespołów, ludzi pracujących w różnych organizacjach, firmach.
Tak, również z obsługi, sprzedaży, kontaktu z klientem.
No, czyli komunikacji, krótko mówiąc. I o tej komunikacji dzisiaj rozmawiamy. Przypominam, że mamy takie motto przewodnie Adama, sznurka nie popchniesz. Rozmawiamy, dlaczego ta komunikacja jest bardzo często trudna w zespołach, firmach. No, oczywiście w domach rodzinnych też, tak? Ale tu nie mamy menadżera zarządzającego, który ma to stanowisko. Oczywiście kolokwialnie może też tak być, że ktoś wykonuje pracę związaną z zarabianiem pieniędzy, a ktoś rozdysponowuje te środki, tak? Ale tu się jakoś dogadujemy, bo jest równowaga sił. Powiedzmy, że jest. Tak?
Z naciskiem na to, co powiedziałeś, się dogadujemy. No wiadomo, że w domu też jest osoba, która decyduje o pewnych rzeczach bardziej. Czasem jest to partnerstwo. Jeżeli ludzie dogadują się i starają się wspólnie ustalić, jakie jest najlepsze rozwiązanie. No często bywa tak, że jedna osoba jest tutaj bardziej, nie powiem, wymuszająca, może bardziej decyzyjna w danych kwestiach.
Ale też w domu, jeżeli to jest w miarę zdrowa, czy wręcz zdrowa relacja, to nie boimy się powiedzieć. Mówimy głośno, co nas boli, co ty zrobiłeś, zrobiłaś źle. Natomiast w firmie to już nie jest takie proste. Tutaj przychodzi mi na myśl książka Erika Berna W co grają ludzie i mam wrażenie, że niestety w firmie my te gierki musimy właśnie, dobre pytanie, czy musimy uprawiać, bojąc się konsekwencji ze strony zarządzających?
O, to jest bardzo duży temat. Czy musimy, czy chcemy, no jest takie powiedzenie, jeśli trafiasz między wrony, musisz krakać tak jak one i często ja się spotykam z tym, że menadżer zatrudnia osobę, która jest świetna w komunikacji czy w obsłudze, czy myśli sobie, że przełoży się to na resztę zespołu i ta reszta będzie teraz też tak działać ekstra. Zwykle bywa to odwrotnie. Po miesiącu to osoba nowa, która była taka rewelacyjna w kontakcie, później przyjmuje pewne zachowania danej organizacji, danej komórki czy silosa, w który wchodzi. No chodzi o to, żeby szczerze powiedzieć, że nam coś nie odpowiada. To jest taka podstawa asertywności, kiedy my możemy mieć swoje zdanie, ono jest odrębne, inne od zdania innej osoby i jeżeli nie boimy się tego powiedzieć. Nie boimy się tego powiedzieć bez takiego ładunku emocjonalnego. Część ludzi tłumi te swoje zdanie, bo uważa, że będzie niemile widziane, że jak to powie, to ktoś będzie niezadowolony.
Ale nawet będą jakieś konsekwencje, tak?
W pracy czasami są konsekwencje. To znaczy, jeżeli dyrektor czy prezes otoczony ludźmi, którzy chcą utrzymać status quo, To znaczy korzystają z tego, że są blisko prezesa, że jest organizacja, dlatego utrzymują go w pewnej niewiedzy. I teraz on będąc w niewiedzy, nie zdając sobie sprawy z problemów, które występują w firmie, podejmując decyzje, może dokonywać błędnych decyzji, bo nie opiera się na rzeczywistych informacjach merytorycznych. Mamy to szczęście i nieszczęście, że żyjemy w czasach, gdzie zmiana jest niezwykle szybka. Nie było jeszcze takich czasów, więc próba utrzymania status quo zwykle kończy się jakimś wielkim dramatem, jeżeli na przykład bankructwem czy tego typu wydarzeniem, bo nie są na bieżąco wymieniane informacje, to znaczy nie ma pytań odnośnie zespołów, czy tak zwany out interview, czyli outer view. Jak ktoś wychodzi z pracy, to warto zapytać, dlaczego rezygnujesz z pracy, żeby przekazać te prawdziwe informacje. Natomiast organizacje czasami o to nie pytają, to powinno robić dział HR, ktoś, kto odpowiada za to, żeby te informacje rzeczywiste wyciągnąć.
No tak, ale często nie ma takiego działu, tak, w danej
nie
organizacji,
ma.
Komórce.
W mniejszych organizacjach wszyscy są oczywiście zapracowani, nie ma czasu na to. Efekt jest taki, że ludzie rotują, to znaczy jedni wychodzą z firmy, inni wchodzą, trzeba ich przeszkolić, nauczyć pewnych rzeczy, zachowań, pokazać kulturę organizacyjną. To zajmuje często z pół roku albo więcej, w zależności od trudności zadań. No i to powoduje, że to są straty finansowe.
No tak, jeżeli firma nie zarabia, to są pewnie innego rodzaju straty. No ale dzieje się tak często, że nie idziemy z wielu powodów. Ja jeszcze raz odwołam się do książki W co grają ludzie. Tam Eric Berne pisze, że jeżeli osoba komunikuje się z pozycji dorosłego, no to się da dogadać, tak? To przyjmie te nieprzyjemne informacje, ten feedback od zespołu. Natomiast często jest tak, że brakuje zarządzającym umiejętności miękkich. Sami mają jakieś swoje kompleksy ukryte bądź jawnie wyrażane. I wtedy rozmowa z taką osobą, bo ona się być może trochę regresuje do dziecka emocjonalnie, jest bardzo trudna, czy wręcz niemożliwa.
O, tak.
To jest trudne do rozwiązania, przyznasz.
Bardzo trudne, bo osoby, które pełnią rolę kierowniczą, zarządzając ludźmi, powinni słuchać, co ci ludzie mają do powiedzenia. Nie mówię, żeby zastosować wszystkie pomysły, bo prawdopodobnie by to też nie miało sensu. Natomiast żeby wiedzieć, o czym mówią ludzie i żeby pewne rzeczy wziąć pod uwagę. Bo przy rozwiązywaniu problemów to jednak tak zwani szeregowi pracownicy mają najwięcej roboty. Natomiast dlaczego mogą nie chcieć przekazać swojemu kierownikowi pewnego problemu? Bez rysunku ciężko jest mi się do tego odnieść, ale w komunikacji, w organizacji zhierarchizowanej mamy obieg informacji najczęściej z góry na dół, to znaczy od prezesa do pracownika szeregowego i on jest komunikowany na różnych szczeblach, na szczeblu dyrektorskim, kierowniczym, koordynatorskim czy jakimś innym i na każdym z tych szczebli następuje pewne zniekształcenie informacji, jak głuchy telefon. Wobec tego pracownicy raz, że mają różną wiedzę na dany temat, więc szukają porozumienia pomiędzy innymi pracownikami na tym samym poziomie i dzwonią do tych, których lubią, czyli tych, których znają, którym ufają i dowiadują się pewnych informacji i są w stanie zweryfikować swoją wiedzę. Natomiast problem jest taki, że tam równie dobrze i równie szybko rozchodzą się plotki i nieprawdziwe informacje, jak te prawdziwe. I to powoduje nam trochę tutaj zamieszania i szumu komunikacyjnego. Wyobraźmy sobie, że gruchnie na przykład wiadomość o tym, że idzie restrukturyzacja, będą zwolnienia. No i ktoś gdzieś pomiędzy prawdziwymi informacjami swój domysł, pomysł taki wrzucił, no i to już poszło. I później ludzie zachowują się dokładnie tak, jakby miały być te zwolnienia. Więc są tacy, którzy czują, że są na wylocie, to szybko szukają jakiejś możliwości zwolnienia lekarskiego dłuższego. Firma zaczyna tracić też pewną płynność w działaniu, no bo to tak jakby poszła informacja, że dany bank jest niewypłacalny i klienci by się rzucili na to, żeby wypłacać pieniądze. I pomimo tego, że byłaby to plotka, to ona mogłaby rzeczywiście w pewnym sensie się spełnić. I tutaj w tej komunikacji w zespole bywa także i pewne niejasności, takie zamglenie powoduje, że nie ma jasnej komunikacji typu właśnie dorosły. Pojawiają się komunikaty również związane z pewnymi kompleksami na przykład osób różnych, gdzie pojawiają się zabarwione emocjonalnie bardzo komunikaty, czyli albo z pozycji takiego rodzica, który daje reprymendy takiego nauczyciela, albo z pozycji dziecka, które wchodzi w etap buntu. No to wiemy, że ta komunikacja jest raczej utrudniona dla wszystkich, którzy mają dzieci.
Wróćmy do podstawowego tematu, który się bardzo mocno z tym wiąże. Są te szkolenia, warsztaty z komunikacji, na które zespół jest oddelegowany, a menadżerowie nie idą, bo wiedzą lepiej, wiedzą już wszystko, im to jest niepotrzebne. Jaki to jest przede wszystkim komunikat dla zespołu? Jak to działa? Jaki jest feedback?
Bywa tak, że to są ludzie oddelegowani, bywa też tak, że oni się sami zgłaszają. Menadżerowie często nie uczestniczą w takich spotkaniach, dlatego że boją się, że wpłyną swoją obecnością na pewne zachowanie, na dyskomfort uczestników. I owszem, to się zdarza. Najczęściej zdarza się to w sytuacjach, powiedzmy, treningu sprzedaży bądź obsługi klienta, gdzie szef patrzący z boku jednak wywołuje pewną presję. Ale inaczej jest w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej, gdzie jednak my pokazujemy swoją, że tak powiem, ludzką twarz, gdzie przestajemy odgrywać tego twardziela. Znaczy ja staram się pokazać, żeby przestać się odgrywać tego twardziela, bo to nie prowadzi nas w dobrym kierunku. No, efekt jest taki, że ci pracownicy biorą udział w szkoleniach i jedno z pytań, które się pojawia bardzo często, to a czy nasi szefowie będą mieć takie szkolenie? Na przykład, bo dostrzegają, że no problem nie leży w nich, tylko leży gdzieś wyżej, że oni właśnie oddelegowani do tego szkolenia, zostaje na nich przerzucona pewna odpowiedzialność za brak komunikacji, psychologię, za brak jasnych zasad i sprawiedliwości.
Czy też jest to taki komunikat, że szefowie nie mają tego problemu, co jest oczywiście nieprawdą, tak?
Szefowie mają gigantyczny taki problem, bo oni są jeszcze bardzo często między młotem a kowadłem. Czyli jak się zbratają ze swoim zespołem, no to w tym momencie dostają razy z góry, a jak będą przedłużeniem woli prezesa, no to zespół z nimi nie współpracuje i też niewiele osiągną. Więc wydaje mi się, że to jeszcze jest trochę takie pokłosie, że ludzie nie wiedzą, czym jest trening komunikacji interpersonalnej, że dla nich to są jakieś sztuczne scenki stresujące, że ktoś będzie patrzył, jak ja się zachowuję i będzie mnie oceniać, że tam nie postrzegają tego jako coś, co ma otworzyć ich na komunikację, pozwolić im zrozumieć pewne wzajemne zachowania. Więc ja, zaczynając takie szkolenie, mam często grupę ludzi zdemotywowanych. Widzę to a propos mowy ciała, oczy spuszczone, jakby siedzieli za karę, no ale na końcu na szczęście jest to oceniane przez nich, bo ja też zbieram informację oczywiście zwrotną, jest oceniane jako naprawdę coś wartościowego i często czytam wpis, to ja nie wiedziałam, że tak można. To znaczy, że można powiedzieć, słuchaj, ja mam inne zdanie na ten temat, ty masz swoje, ja mam inne. Tak?
Można też tak szefowi, szefowej powiedzieć, tak?
No można, tu dobrze się jest przygotować, to jest takie czteroetapowe przygotowanie, bo zaczynamy od mindsetu, czyli tego przygotowania mentalnego, poprzez miejsce określone, czas, poprzez komunikat określony, sformułowany czasami w formie kanapki komunikacyjnej. No i tutaj wszystkie przygotowania do opanowania, przekazywania tego komunikatu w sposób cywilizowany, właśnie dążąc do komunikacji dorosły z dorosłym, czyli merytorycznej, bezemocjonalnej.
No emocje pewnie zawsze się pojawią, ale no, kwestia tego, w jaki sposób nad nimi zapanujemy, bo nie wyobrażam sobie aż tak zupełnie na chłodno rozmowę, w której trzeba rozwiązać jakiś problem.
Tak, to znaczy zachęcam i trenuję z ludźmi opanowanie. Oczywiście takich rzeczy jak trzęsącego się głosu raczej możemy nie opanować. Możemy nie opanować jakiejś drgającej powieki albo jakiegoś takiego czegoś innego. Zachęcam do odłożenia długopisów z ręki, bo nie, w sposób niekontrolowany zaczynamy klikać tym długopisem i to też odciąga uwagę. Można się tego nauczyć. Można przede wszystkim pracować na takiej bazie wizualizacji, na przykład opanowania, tworzenia określonej wizji siebie jako osoby kompetentnej, pewnej siebie, bez lęku, chcącej doprowadzić ten komunikat do końca i mocnej. Bo największym problemem w tej komunikacji jest wycofanie, unikanie konfrontacji, niewyrażanie własnego zdania, co czasami upewnia drugą osobę, że to jest wszystko okej, a nie jest.
Warto też, wracając do tych szkoleń, pamiętać, to chyba takie przesłanie do menadżerów, że zespół, który jest zostawiony, menadżer każe, czy zaleca, żeby pójść na takie szkolenie, że możemy to odebrać, to jest wskazanie winnych. Coś nie idzie w naszej firmie, bo to my, tak? Problem jest w nas.
Tak bywa to postrzegane. Jeszcze można to uratować, kiedy menadżer się spotka z zespołem po szkoleniu i powie, no słuchajcie, no to o czym tam było, powiedzcie mi, może coś mi się przyda, może chcielibyście mi coś powiedzieć. I oni wtedy mogą powiedzieć, no słuchaj, to wydaje nam się przyda, więc pójdziemy dalej i spróbujemy znaleźć jakiś kompromis. Natomiast czasem bywa taka sytuacja, że menadżer traktuje to, że mówię, byliście sobie na szkoleniu, a teraz do roboty szybko. No i wtedy ta próba pchania sznurka, bo to jest właśnie wtedy próba pchania sznurka, idzie no jak dym w komin. To jakby niewiele z tego zostaje.
Chyba nie, jakby niszczy to sens tego procesu i też blokuje realną zmianę i pod ten komunikat my tu za karę, bo my, management, wiemy już, tak? My potrafimy. A was trzeba nauczyć.
Tak bywa. No i problem dla mnie jest taki jako wchodzącego trenera na salę szkoleniową, że ja daję ludziom nadzieję. To znaczy ja chcę ich zostawić w przekonaniu, że oni mają wpływ na tą sytuację. Jeżeli będą chcieli mieć na nią wpływ, to będą się starali i w końcu dotrą się, przekażą wiadomości, na których im zależy. Ja im zresztą staram się w tym pomóc. Natomiast bywa tak, że jak się nic nie wydarzy w przeciągu 3 miesięcy od takiego warsztatu, no to gdzieś tam bywa ta demotywacja. No to jest taki temat, który jak już firma decyduje się na komunikację w zespole, on pomoże, ale to tak jakby próbować robić remont w domu, najlepiej tak, żeby nic się nie pobrudziło. To zrobimy.
I było cicho jeszcze.
I było cicho, to może dzisiaj położymy listwy, a za miesiąc wkręcimy coś tam. To ani nie idzie dobrze, ani efekty nie są fajne, bez sensu trochę.
Na zakończenie myślę, jednym zdaniem warto powiedzieć, bo to jeszcze tutaj nie padło, że przede wszystkim taki menadżer czy zarządzający powinien znaleźć czas dla swojego pracownika. A z tym wiem, że w firmach bywa bez ogólnienia bardzo trudno. Może niech to będzie przesłanie takie na nowy rok.
No właśnie, i teraz tak. No, znane są przypadki, że jest tak bardzo dużo pracy na budowie, że nie ma czasu zapakować taczek i trzeba biegać z pustymi. I teraz jeżeli menadżer nie ma czasu na rozmowę ze swoimi pracownikami, to jest dużo nie tak. Prawdopodobnie organizacja pracy nie do końca działa. Może nie chce rozmawiać, bo może to jest trudne, może nie czuje się w tej rozmowie. No efekt jest taki, że...
A może nie jest na właściwym miejscu też?
Bardzo, bardzo możliwe. Ja tego akurat nie sugeruję, bo nie mogę się wypowiadać o uczestników szkolenia, więc to, co ja sobie pomyślę, to jest w mojej głowie i czasami mam takie myśli. Owszem, wychodzę z założenia, że da się pewnych rzeczy nauczyć, jeżeli będzie ku temu wola, albo ku temu będzie organizacja, która będzie wspierać to działanie. To znaczy... Jeżeli będzie prezes, który będzie dostrzegać, a spotykam takie osoby, żeby wyciągać jak najwięcej informacji, żeby próbować znaleźć rozwiązanie na potrzeby różnych pracowników i ta organizacja, widzę, że idzie w dobrym kierunku. Ale jeżeli widzę organizację, która chce utrzymać status quo, gdzie prezes jest otoczony ludźmi, którzy starają się go utrzymać, w pewnej niewiedzy o problemach albo malują trawę na zielono, no to znaczy, że ta organizacja no, nie idzie w dobrym kierunku i menedżerowie muszą włożyć jeszcze więcej pracy, żeby to działało. I jadą, tak kolokwialnie, jadą na własnych zasobach, mają bardzo wysoki poziom stresu, no i ten stres później przenoszą no właśnie do domu, gdzieś jak nie ćwiczą, nie wypacają tego stresu, to gdzieś w nich siedzi i to napięcie no, kiełkuje w sytuacjach, które byśmy nie chcieli.
I tego Państwu nie życzymy. Życzymy, żeby ta komunikacja na każdym szczeblu prywatnym i zawodowym i życiowym była po prostu dobra, przyzwoita, żebyśmy nikogo nie ranili, nie oceniali od razu po mimice twarzy.
A ja życzę, żeby wszystkim słuchaczom, którym brakowało trochę asertywności, takiego własnego wyrażania zdania, to żeby w przyszłym roku nadchodzącym, razem z najlepszymi życzeniami zdrowia, szczęścia, to żeby dodać sobie pewności w komunikacji i sprawczości w działaniu.
Powiedział Adam Zajchowski, socjolog, trener i coach. Bardzo dziękuję, Adam.
Dziękuję bardzo.
Jacek Puchalski nam program zrealizował. Dobrej niedzieli życzymy. Iwona Dębska, do usłyszenia już w Strefie Komfortu w nowym roku.
Dziękuję.
Strefa komfortu.